Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, a więc jak codziennie spotykamy się w programie Gość dnia. Ja nazywam się Tomasz Gorczyca, no i dzisiaj słyszymy się w piłkarskim wydaniu, porozmawiamy sobie o sporcie, ponieważ pierwsza kolejka nowego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy już za nami. Emocje wróciły na stadiony, co bardzo ważne, wróciły na stadion do Płocka, a kibice znowu mogli poczuć no taki dreszcz rywalizacji. Nie zabrakło niespodzianek, o których sobie powiemy dzisiaj, widowiskowych bramek i pierwszych sygnałów, kto będzie czarnym koniem rozgrywek. Moim i Państwa dzisiejszym gościem osoba, która powie nam o tym bardzo dużo, ponieważ żyje piłką nożną, a jest to Michał Sporczyk z blogu nafciarski.pl. Witam Cię, Michale.
Witam Cię, Tomku, witam Państwa.
No i tak jak mówiliśmy sobie przed wejściem na antenę, troszeczkę tych minut obejrzałeś, jeśli chodzi o pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Dużo meczy obejrzanych, dużo ciekawych sytuacji, no i powiemy sobie na samym początku, zanim przejdziemy do Wisły Płock, czyli tego, co interesuje nas najbardziej, powiemy sobie o pozostałych meczach Ekstraklasy. Która drużyna zaskoczyła Cię najbardziej? Która może zawiodła najbardziej? A tutaj kilka typów mocnych pewnie będzie. No i jak oceniasz przebieg tej pierwszej kolejki?
Konia z rzędem temu, kto na starcie naszych kochanych, rodzimych rozgrywek w jakikolwiek sposób przewidziałby to, co się wydarzy. Piątek, no, dzień cudów, można by rzec. O ile jeszcze ten cud, który wydarzył się w Poznaniu pod tytułem Krakowia wygrywająca z Lechem Poznań, to był cud mniejszego kalibru, o tyle Beniaminek demolujący, no bo ja nie jestem w stanie inaczej nazwać zwycięstwa 4-0 Termaliki Brukbet Nieciecza nad Jagiellonią Białystok, no to tego nie przewidział nikt. Na naszym blogu co tydzień pojawia się taki typer, gdzie kibice mogą bawić się w typowanie wyników. Na prawie setkę osób, które wzięły udział w tym głosowaniu przed pierwszą kolejką, nikt nie typował zwycięstwa Termaliki, ja nawet nie jestem pewien, czy ktokolwiek typował chociażby remis. Więc tutaj największym takim underdogiem, który najwięcej wygrał, moim zdaniem, zdecydowanie Termalika Brukbet Nieciecza, drużyna Marcina Brosza, pojechała do Białegostoku i udowodniła, że nie można ich nie doceniać. Ja mam też takie poczucie, że Jagiellonia jest na tym etapie sezonu trochę innym. Jagiellonia przygotowuje się do pucharów europejskich, więc okej, wszystko możemy tłumaczyć, ale jeżeli drużyna stopu przegrywa z Beniaminkiem 4-0 na własnym stadionie, no to tego się nie da wytłumaczyć w żaden sposób. To można próbować trochę zamaskować, to można pudrować ten wynik w jakikolwiek możliwy sposób, ale to jest mega sensacja, która też pokazuje, że ta liga będzie super ciekawa i piekielnie trudna w tym sezonie.
Warto wspomnieć, że Termalika wyszła na dobrą sprawę pierwszoligowym składem.
No jeżeli chodzi o Termalikę, tam chyba w wyjściowej 11 nie pojawił się żaden nowy piłkarz. Tam zespół typowo pierwszoligowy, to zresztą bardzo, bardzo mocno też było widać u nas w Płocku podczas meczu z Koroną, ale do tego przejdziemy pewnie za chwilę. Termalika pokazała, że tym zgraniem, tym co Marcin Brosz budował przez cały poprzedni sezon, da się zrobić bardzo dużo. Wrócę też do tego określenia underdog. Ja mam takie poczucie, że tych Beniaminków się trochę nie docenia. W zeszłym sezonie żaden z Beniaminków nie spadł, więc wszyscy myślą, że a dobra, w tym sezonie wchodzi trzech kolejnych graczy i ci gracze muszą być z automatu trochę słabsi. A tutaj okazuje się, że ta siła Beniaminków będzie duża. Trochę zawiodła mnie Arka, ale to też za chwilkę. Ta siła Beniaminków będzie na tyle duża i ta siła Beniaminków też pokazuje, że pierwsza liga rozwija się tak samo jak Ekstraklasa. To jest dalej duży przeskok, ale ta jakość, jaką mamy w pierwszej lidze, szczególnie w tej czołówce pierwszej ligi klubów bijących się o awans do Ekstraklasy, jest duża. Więc tutaj mam takie poczucie, że pytasz, kto, już możemy powiedzieć, kto zaskoczy, kto będzie taką rewelacją, kto będzie niespodzianką. Ja cały czas stawiam na to, że ci Beniaminkowie w tym sezonie również będą niespodziankami. Jeżeli o to chodzi o to, kto zawiódł, no to na pierwszym miejscu zdecydowanie zawód w postaci Jagiellonii Białystok, na drugim miejscu zawód w postaci Pogoni Szczecin. Pogoni Szczecin, która pojechała do Radomia, Pogoni Szczecin, która przeszła dosyć spore zmiany, Pogoni Szczecin, gdzie wydawało się, że to jest ten kolejny etap budowy, jedziemy do Radomia, którego też chyba wszyscy bardzo mocno nie doceniają. Radomiak jest wymieniany w gronie raczej klubów, które będą biły się o utrzymanie, a nie walczyły o te najwyższe cele. Pogoni Szczecin jedzie do Radomia i na placu budowy przy ulicy Struga 83 dostaje silne lanie, bo wynik 5-1 jest wynikiem kompromitującym, a chyba najlepszym obrazem tego jest 89 minuta. Pogoń rozpoczyna od środka boiska i Kamil Grosicki prosi wręcz sędziego Lasyka o to, żeby już skończył te zawody, bo to już jest trochę znęcanie się nad zwłokami. No i na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o tych, te największe zaskoczenia in minus, no to Lech Poznań. Lech Poznań, który ma już za sobą mecz o Super Puchar Polski. Przegrany, ale ten mecz o Super Puchar Polski nie wyglądał tak źle, jak mecz z Krakowią w piątkowy wieczór. Z drugiej strony patrzymy na tego Lecha i mam takie wrażenie, że ten Lech naprawdę nie grał bardzo źle. Stracił pierwszą bramkę w pierwszej akcji. Taka ciekawostka, Krakowia zanim zdobyła bramkę wymieniła dwa celne podania. Dwa celne podania i gol. Druga bramka to wcale nie było jakaś finezyjna akcja. Krakowia nastawiła się na to, że Lech będzie atakował, a my ich będziemy mocno kontratakować i robili to piekielnie skutecznie. Potem Lech, no niestety, przegrywając 2-0 musiał iść na wymianę ciosów, to się skończyło tak jak się skończyło, ale tutaj tego Lech został rozgryziony taktycznie, a Jagiellonia i Pogoń po prostu zostały zniszczone. To jeżeli chodzi o zaskoczenia in minus, no i tutaj automatycznie przechodzimy do tych zaskoczeń in plus. Największe zaskoczenie in plus to drużyna Marcina Brosza, czyli Termalika Brudbek Nieciecza, a na drugim miejscu portugalsko-hiszpańsko południowoamerykańska mieszanka z Radomia, czyli Radomiak. Radomiak, który pokazał, że Jan Grzesik grający na prawej stronie obrony potrafi strzelać piękne gole, bo bramka, którą zdobył z kąta praktycznie zerowego, trochę przypominała słynną bramkę Irka Jelenia, gdzie mieści tą piłkę w siatce, nawet nie wiadomo do końca jak, ale Radomiak pokazujący, że można grać naprawdę bardzo, bardzo fajny sposób, bardzo fajną, radosną piłkę. Kapita, który jest okrzyknięty przez wszystkim jednym z najlepszych skrzydłowych, jednym z najszybszych piłkarzy, pokazuje, że naprawdę, naprawdę ma duży potencjał, ale cała ta drużyna pokazuje, że jeżeli oni się scalą, no bo to jednak jest pierwsza kolejka. No tutaj jeszcze nikt nie pokazuje 100% swojej formy. Czasem mamy takie, że w pierwszej kolejce wygrali, a potem będą przegrywać. No niestety, ta liga w pewnym momencie się zjedzie w jedną całość, taki trochę peleton, i to, jaką uda się komu przewagę zbudować na starcie, też może procentować w dalszych kolejkach. Ale ten Radomiak pokazuje, że ma bardzo fajny i bardzo duży potencjał wyjściowy, jeżeli chodzi o budowanie zespołu. W drugą stronę jest znowu z Pogonią Szczecin, która mam wrażenie, że tam ten balonik po porażce w Radomiu bardzo, bardzo mocno pękł. I jestem ciekaw, jak długo nowy właściciel w Szczecinie wytrzyma presję kibiców i wytrzyma to ciśnienie, bo tam przeczuwam, że Pogoń może być pierwszym zespołem, który już jesienią pożegna się ze szkoleniowcem.
Zobaczymy, jak to będzie. No, pokrótce omówiliśmy pierwszą kolejkę PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Pokrótce, no bo moglibyśmy mówić i mówić, ponieważ w każdym z tych meczów działo się naprawdę dużo, ale my przechodzimy na nasze podwórko. Wisła Płock pokonuje Koronę Kielce 2-0. Jak oceniasz nasz powrót do Ekstraklasy?
Czerwono. Nasz powrót do Ekstraklasy był bardzo czerwony, nie ze względu na nasze spotkanie, na naszą drużynę, ale ze względu na naszych rywali Koronę Kielce. Ciężko oceniać ten powrót do Ekstraklasy. Na pewno cieszy wygrana. Na pewno cieszą dwie bramki Łukasza Sekulskiego, bo Łukasz pokazuje, że mimo tych swoich lat dalej jest wiecznie żywy, dalej będziemy mieli z niego jeszcze dużo pociechy i pokaże nam, że da kibicom dużo radości. Ale no, ten mecz, jeżeli chodzi o jakąkolwiek ocenę Wisły Płock, jest trochę niemiarodajny. Druga minuta meczu, a tak właściwie no, druga minuta faul, siódma minuta kartka, bo tutaj niestety trochę się zeszło z VAR-em. Pierwsza czerwona kartka dla kapitana Korony Kielce, dla Nono, za bardzo brutalny faul na Łukaszu Sekulskim i tak naprawdę 90 minut gramy w przewadze jednego gracza. Długo Wisła szukała sposobu na zburzenie tego kieleckiego muru. Udaje się to w końcówce trochę, może nie chcę powiedzieć, że przypadkiem, ale trochę po błędzie indywidualnym, a właściwie dwóch błędach indywidualnych Budnickiego, który najpierw nie przecina podania Ibana do Daniego Paczeko, a potem gdy Dani Paczeko wpada w pole karne, Budnicki go fauluje. Tutaj sędzia nie ma żadnych wątpliwości, zdecydowanym ruchem pokazuje na 11 metr, a Budnicki, co też istotne w dalszym rozrachunku tego spotkania, dostaje pierwszą żółtą kartkę. No do piłki ustawionej na 11 podchodzi Łukasz Sekulski, pewne, niepewne wykonanie rzutu karnego. Ja patrząc na ten nabieg Łukasza miałem duże obawy, aczkolwiek udało się w barażach, udało się też teraz. Piłka ostatecznie po nodze Xaviera Dziekońskiego grzęźnie w siatce bramki Kielczan. Schodzimy na pierwszą na przerwę z prowadzeniem jednobramkowym i z takim trochę niedosytem, bo ja jako kibic, patrząc na to spotkanie, oczekiwałem, że po tej czerwonej kartce Wisła rzuci się na Kielczan i chociaż przez te 10-15 minut spróbuje ich rozszarpać, jak najszybciej wykorzystać tą przewagę. Ja miałem takie poczucie, że w nas zwyciężyło asekuranctwo, że do przerwy najważniejszym zadaniem było bramki nie stracić. No i to się udało tak naprawdę, patrząc na statystyki z całego meczu, no to Korona w naszej tercji obronnej wymieniła 68 podań, z czego 25 celnych. Czas przebywania piłki w naszej tercji obronnej to było 18% całego czasu gry, z czego większość tego, tych momentów to były momenty, kiedy my budowaliśmy swój atak pozycyjny od tyłu. Więc tutaj dla porównania, w naszym polu karnym Korona wymieniła bodajże 24 podania, a my w ich polu karnym wymieniliśmy celnych podań samych 160. Więc jeżeli ktoś powie, że my ich nie dominowaliśmy, no to nie ma racji, ale brakowało konkretów. Druga połowa, bodajże 50 minuta, dobre podanie do Łukasza Sekulskiego na wolne pole, Łukasz wychodzący sam na sam z Krawierem Dziekońskim. Co ważne, Łukasz nie mający szans na dogonienie tej piłki. W pewnym momencie zostaje, no nie chcę powiedzieć, że brutalnie sfaulowany, ale zostaje zaczepiony przez Budnickiego. Tutaj sędzia po raz kolejny nie ma wątpliwości, to jest druga żółta kartka, w konsekwencji czerwona. Od 50 minuty do końca spotkania gramy w przewadze dwóch graczy. Na trybunach dało się słyszeć, że bo to nie był faul na kartkę, no tutaj mogę tylko na obronę sędziego powiedzieć, że VAR nie może w takiej sytuacji interweniować. VAR nie sprawdza żółtych kartek, sprawdza tylko i wyłącznie kartki czerwone, bądź brak jakiejkolwiek kartki. No w tym przypadku żółta kartka musiała się obronić, jedyne co mogło Koronę uratować, to jakikolwiek spalony, aczkolwiek tutaj spalonego nie było. No i tak naprawdę od tej drugiej czerwonej kartki dla graczy Korony ten mecz już był zamknięty. To była tylko kwestia czasu, kiedy Wisła zdobędzie kolejną bramkę. Już chociażby z rzutu wolnego po tym faulu na Łukaszu, Dani Paczeko był bardzo blisko, ale tutaj kolejna świetna interwencja Ksawiera Dziekońskiego. Ksawiera Dziekońskiego, który moim zdaniem obok Łukasza Sekulskiego był najlepszym graczem tego meczu. Na pewno był najlepszym graczem Korony, bo to młody golkiper z Kielc utrzymał ten wynik na tak niskim poziomie. Dlatego, że Nafciarze spokojnie mogli ten mecz zakończyć 4-5-bramkowym zwycięstwem. Druga połowa to był taki trochę spacer po drugą bramkę. Korona skupiona w obronie 8-3-1 tak naprawdę. Korona broniąca się przy wszystkich możliwych stałych fragmentach całą drużyną we własnym polu karnym. Korona atakująca dwoma, trzema piłkarzami. Korona w drugiej połowie, nie wiem, czy oddała jakikolwiek... Przepraszam, oddała jeden strzał, jeden jedyny celny strzał. Trochę przypadkowy, no ale prosto w naszego nowego bramkarza Rafała Leszczyńskiego. A największe zagrożenie pod bramką Nafciarzy stworzyliśmy sobie sami. Bo to Marcin Kamiński, nasz nowy obrońca, podawał do Rafała Leszczyńskiego. Rafał trochę chyba nie do końca zdając sobie sprawę, w którym miejscu pola karnego się znajduje, stwierdził, że przepuści tą piłkę, przełoży sobie ją na drugą nogę. Okazało się, że linia bramkowa była na tyle blisko, że musiał się ratować wybiciem. Jeżeli chodzi o Rafała Leszczyńskiego i to wybicie i w ogóle naszego nowego bramkarza, to muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo, bardzo na plus zaskoczyło mnie to, że żadna piłka od naszego bramkarza nie wylądowała w aucie. Mhm. Wszystkie podania, wszystkie długie piłki to były długie piłki celne.
Świetnie rozgrywał nogami.
Więc tutaj naprawdę to, co zapowiadał nasz trener, to, co zapowiadał dyrektor sportowy, czyli Rafał Leszczyński jako ten piąty obrońca, jako ten ostatni piłkarz do rozegrania, to się bardzo mocno potwierdza. No i co, przychodzi nam minuta 78, bodajże 77, kiedy bardzo dobra akcja Kevina Kustowicza, Kevina, który też bardzo dobrze wyglądał w tym spotkaniu. Podanie ciasteczko do Łukasza Sekulskiego w pole karne. Łukasz no, dopełnia formalności, tak naprawdę wykonuje egzekucję, mamy wynik 2-0. W tym momencie trener Mariusz Misiura miał świadomość jednego, że trzeba dać pokazać się tym piłkarzom, którzy wyszli. On to też powiedział na konferencji prasowej, a właściwie po konferencji prasowej, zapytany skąd takie, a nie inne zmiany, bo niektórzy mówili, że można było wpuścić młodych, niech młodzi na ambicji spróbują cokolwiek innego. Tutaj trener Misiura powiedział jasno, że on chciał dać wszystkim nowym piłkarzom przywitać się ze stadionem, przywitać się z kibicami. To przywitanie jak najbardziej udane. Zwycięstwo 2-0, to zwycięstwo notabene zostaje w tabeli. Nikt nie będzie pamiętał za miesiąc, za dwa, czy to było zwycięstwo 11-9, czy to było zwycięstwo 11-11, ale na tą chwilę, jeżeli pytasz mnie o ocenę tego naszego pierwszego meczu, to mam takie wrażenie, że robiliśmy to, co robiliśmy zawsze w pierwszej lidze, tylko trochę lepiej i przyniosło to efekty.
Mhm.
Mam jeszcze wiele zagadnień taktycznych, o których chciałbym z tobą porozmawiać, ale goni nas czas i mam wrażenie, że jeszcze przyjdzie czas, żeby porozmawiać o tym, jakie jest DNA Wisły Płock, o tym, jak grają pod względem taktycznym, jakich ustawia trener Mariusz Misiura, ale to jest idealny czas, żeby porozmawiać sobie o transferach, ponieważ jest ich dużo, jeszcze nie miałem z tobą okazji rozmawiać na ten temat. No jak byś ocenił te transfery? Które uważasz za hit, a które uważasz za kit? A może trzeba was z takimi osądami jeszcze poczekać?
Jeżeli chodzi o to, o ocenę tych transferów, to jestem w stanie na tą chwilę jeden transfer ocenić jako ten potencjalny hit. To jest transfer Marcina Kamińskiego. 33-letni stoper, wychowanek Lecha Poznań, człowiek, który praktycznie całą, no bo 9 lat spędził na boiskach Bundesligi, pierwszej i drugiej Bundesligi, spędził to na boiskach, a nie na ławkach rezerwowych, jak to często bywa z polskimi piłkarzami, którzy trafiają na niemieckie stadiony. Facet, który przychodzi do nas i już w pierwszym meczu pokazuje jedno, że to nie będzie taki po prostu chłopek do defensywy, tylko to będzie po pierwsze lider tej defensywy, bo wielokrotnie już widzieliśmy Marcina, który uspokaja, który ustawia, który dyryguje tą grą zarówno defensywy, jak i całego zespołu, ale też widzieliśmy Marcina, który świetnie się ustawia, który ma swoje braki, głównie jeżeli chodzi o szybkość, no bo 33 lata Marcin Kamiński też nigdy demonem szybkości nie był, ale on to bardzo mocno nadrabia w tym momencie doświadczeniem, umiejętnością ustawienia się, zastawienia się, bardzo dobrego przyjęcia piłki. No i kolejny mega atut Marcina Kamińskiego to jest wprowadzenie piłki. Jego lewa noga, to jest lewa noga, której myślę, że spokojnie pozazdrościłoby kilku skrzydłowych w tej ekstraklasie. I jeżeli chodzi o ten transfer hitowy, no to zdecydowanie Marcin Kamiński jest dla mnie w tym momencie numerem jeden. Mam nadzieję, że uda kilku piłkarzom się go wyprzedzić, ale no reszta tych transferów to są trochę zagadki. Mamy Rafała Leśniewskiego, o którym już wspominałem, bramkarza, który razem ze Śląskiem Wrocław zdobywał wicemistrzostwo Polski 2 lata temu, no ale z drugiej strony bramkarza, który rok temu ze Śląskiem Wrocław w dosyć spektakularny sposób z linii spadł. Ja sobie zawsze ten transfer Rafała Leśniewskiego tłumaczę w ten sposób, że my już najlepszego bramkarza jakiejś ligi sprowadziliśmy, a teraz go po prostu mamy i nie bardzo wiemy, co z nim zrobić. Mówię tutaj o Macieju Gostomskim. Więc ten najgorszy albo jeden z najgorszych bramkarzy może się okazać, że w tym sezonie będzie jednym z najlepszych i tego Rafałowi liczę. Numer Skoroną nie pokazał tak naprawdę, co Rafał potrafi, jeżeli chodzi o te stricte umiejętności bramkarskie, no bo nie miał czego pokazać. Mówię, Korona dała jeden celny strzał po krótkim rogu, prosto w Rafała, pewnie wyłapany. Jeżeli chodzi o tą grę nogami, czyli ten jego największy atut, to tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Rafał mocno udowadnia, że faktycznie jest to jego atut i że to potrafi robić bardzo dobrze. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o te transfery przychodzące, no to teraz przechodzimy do napastnika, czyli Giannis Niarchos, Grek. Grek sprowadzony do nas z Dunajskiej Stredy, transfer gotówkowy, co jest dużym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Wisłę, bo Wisła raczej słynęła z podpisywania wolnych agentów, a tutaj mówimy o wykupie piłkarza. Grek, który w poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu z Dunajskiej Stredy do FC Kosice, tam zanotował 8 bramek, 5 asyst. Czy jest to wynik powalający? Myślę, że nie. Ale już w tym pierwszym spotkaniu pokazał to, o czym też mówił trener Misiura, czyli to, że po pierwsze jest bardzo mocno pracującym na boisku zawodnikiem, bo ja już go widziałem wracającego do defensywy w stylu Łukasza Sekulskiego, rzekłbym. Widziałem go też bardzo mocno pracującego w polu karnym rywali, miał swoje okazje. Pierwszy kontakt tak naprawdę z piłką w polu karnym rywala, uderzenie głową, tutaj Ksawier Dziekoński może mówić o bardzo dużym szczęściu, dlatego że piłka pomiędzy jego nogami odbiła się od ziemi i gdyby odbiła się troszeczkę inaczej, to wpadłaby po prostu do bramki. Ona tutaj odbiła się tak szczęśliwie dla bramkarza Korony, że potem udało mu się, no co tu dużo mówić, usiąść na niej. Więc tu mamy obroniony strzał. W drugiej sytuacji uderzenie lewą nogą. Giannis jest zawodnikiem prawonożnym. Niestety ta lewa noga pokazał, że no nie do końca będzie jego atutem, ale też bardzo mocno sytuacyjna piłka. Bronię go, pierwsza kolejka, trema, nie udało się przepieczętować tego bramką, ale pokazał się bardzo fajnie. Kolejny transfer, kolejny piłkarz, który miał trochę więcej minut, bo tak staram się iść tymi minutami, no to Aleksandre Kalandadze, Gruzin, były reprezentant Gruzji, były facet z Dynama Tbilisi, który był nawet kapitanem Dynama Tbilisi, poprzedni sezon spędzony na Węgrzech, trochę chciał pokazać się szerszej publiczności, trochę chciał wypłynąć na szersze wody, na Węgrzech się to nie udało, trafia do nas. Zagrał krótko, ale no, czy możemy powiedzieć o nim dużo, dużo ciekawych rzeczy? Myślę, że ma potencjał. Na pewno ma potencjał, jeżeli chodzi o grę na lewej stronie boiska, bo zmienił Bojana Nasticza nominalnie, Bojan grał na wahadle, Olek będzie grał na teoretycznie półlewym stoperze, teoretycznie mam wrażenie, że Mariusz Misiura też będzie próbował go jako tego lewego wahadłowego. Co ciekawe, Kalandadze też w pierwszym kontakcie z piłką mógł zdobyć bramkę, albo chociaż pokusić się o asystę. Niestety jego uderzenie zza pola karnego po pierwsze nie trafiło w nogę Gienisa Niarchosa, który właśnie tutaj miał swoją kolejną sytuację. W dalszym rozrachunku ta piłka nieznacznie minęła prawy słupek bramki Korony. No i zostaje nam młody Wiktor Nowak. Wiktor Nowak wypożyczony z Górnika Zabrze. Wiktor Nowak, jak wielu mówi, chłopak stąd, chłopak z Drobina, który wraca w swoje rodzinne strony. Wiktor pokazał to, co pokazywał w pierwszej lidze. Tam trener Mariusz Misiura zna go bardzo dobrze, bo to jest były piłkarz z Nicza Pruszków. Wiktor pokazał po pierwsze ambicje, pokazał po drugie to, że potrafi przyjąć piłkę, odegrać piłkę, potrafi być taką ósemką, trochę dziesiątką, takim zastępstwem dla Daniego Paczeko. Wiadomo, że to nie będzie ta sama jakość, no bo Dani Paczeko jest jakością samą w sobie. To jest piłkarz, którego ciężko będzie zastąpić nawet w ekstraklasie. Ale Wiktor pokazał, że też może być takim fajnym dodatkiem, fajnym zmiennikiem. I jeżeli chodzi o naszych nowych piłkarzy, to chyba wszystko.
Mhm. A co powiesz jeszcze o fakcie, skoro jesteśmy przy Nowaku, że nie wyszliśmy żadnym młodzieżowcem w pierwszym składzie?
Myślę, że kurczę, to jest takie pytanie z gatunku, nie musimy, znaczy dlaczego? Nie musimy, więc nie zagraliśmy. Jeżeli chodzi o tych młodzieżowców, no to tak, jeżeli popatrzymy na naszą ławkę rezerwowych, mieliśmy tam Gleba Kuczko, mieliśmy tam Bartka Borowskiego i mieliśmy tam właśnie Wiktora Nowaka. No ale teraz spójrzmy na nasz skład i powiedzmy, który z naszych młodzieżowców mógł zastąpić jeden do jednego któregokolwiek z tych piłkarzy.
Mhm. Ale jak wygląda teraz przepis w ekstraklasie o młodzieżowcu? Musi jakąś daną liczbę minut młodzieżowiec spędzić na boisku w ekstraklasie?
Nie. W tym momencie nie ma żadnego obowiązku przebywania młodzieżowca na boisku. Jeżeli chodzi o to, to wprowadzony jest system nagród, czyli im więcej minut młodzieżowcy spędzą na boisku, tym więcej z tego programu, systemu Pro Junior System wpłynie do kasy danego klubu. Ale jeżeli chodzi o ten ostateczny rozrachunek, to nikt z graczy U22 nie musi na tym boisku przebywać nawet przez sekundę. Nie ma takiego przepisu, nie ma takiego nakazu. Z tego co wiem i z tego co się orientuję, kluby ekstraklasy bardzo mocno o to walczyły. Z wielu względów. Pierwszym takim podstawowym to była kwestia ekonomiczna i tutaj się zgadzam, dlatego że stawki młodzieżowców w ekstraklasie stały się horrendalne. Często ci młodzi piłkarze, właściwie ich agenci, czyli największe zło polskiej piłki, żądali tak kosmicznych pieniędzy za piłkarza U22, który 3 razy kopnął piłkę na poziomie centralnym, że można było za to sprowadzić w tym momencie 2-3 naprawdę jakościowych piłkarzy z zagranicy. I ten ruch będzie z jednej strony ruchem dobrym, bo trochę tym młodym chłopakom przestanie dawać ten handicap. Dlatego, że wielu piłkarzy, mieliśmy takich piłkarzy w Płocku, nie chcę ich wymieniać z nazwiska, ale opuszczają właśnie chociażby Radom, byli piłkarzami klubów ekstraklasowych tylko i wyłącznie dlatego, że ten klub musiał mieć młodzieżowca. Mhm. I to nie rozwijało tych chłopaków. Jeżeli piłkarz młody musi wywalczyć sobie miejsce w składzie i musi być lepszy od swoich konkurentów, to sprawia, że ten młody człowiek chce się rozwijać. A jeżeli on wie, że będzie grał, czy mu się to podoba, czy nie, bo nie ma nikogo innego, no to cóż, no trochę to rozleniwia. No i tutaj wracamy do naszej sytuacji, tak? Czyli pytanie, czy Gleb Kuczko byłby lepszym lewym wahadłem niż Bojan Nastić na pierwszy mecz w Ekstraklasie?
No pewnie nie.
Czy Bartek Borowski zrobiłby więcej niż Iban Salvador albo Łukasz Sekulski w ataku?
No też pewnie nie.
No i teraz pytanie, czy zdejmujemy i Daniego Paczeko i wprowadzamy Wiktora Nowaka? Więc właśnie odpowiedzieliśmy sobie sami na pytanie, dlaczego nie wyszliśmy żadnym młodzieżowcem. Ewentualność była jeszcze taka, żeby postawić na młodzieżowca w bramce, no bo tutaj mieliśmy Stasia Pruszkowskiego, naszego drugiego bramkarza w tym momencie, no ale trener Misiura postawił na doświadczenie, postawił na tego bramkarza numer jeden, zresztą od samego początku zapowiadał, że Rafał Leszczyński jest bramkarzem numer jeden, na konferencji prasowej usłyszeliśmy, że bramkarzem numer dwa, na tą chwilę jest Stanisław Pruszkowski, Jakub Burek jest bramkarzem numer 3 i będzie walczył o tą bluzę z numerem 2 tak naprawdę. Jeżeli chodzi o tego młodzieżowca, Wisła ma potencjał na to, żeby tych młodzieżowców mieć, bo uważam, że i Gleb, i Bartek Borowski, czy chociażby Wiktor Nowak, ale tu jeżeli chodzi o Wiktora, to sytuacja jest o tyle skomplikowana, że on jest u nas, wiemy na pewno, że tylko przez rok, bo to jest wypożyczenie bez opcji pierwokupu, bez opcji wykupu, bez żadnej kwoty wykupu, więc po sezonie będziemy skazani na negocjacje z Górnikiem Zabrze, a Wiktor tam ma kontrakt do 2028 roku, więc pozycja negocjacyjna Górnika będzie naprawdę bardzo dobra. No więc mamy potencjał na to, żeby grać młodzieżowcem, ale na tą chwilę, no niestety, Wisła Płock jest trochę zakładnikiem wyników. My chcemy jak najszybciej zdołać sobie wyrobić tą pozycję, która da nam bezpieczne utrzymanie i będziemy to robić kosztem właśnie tych młodych chłopaków, no bo są rzeczy ważne i ważniejsze.
Michale, na sam koniec naszego spotkania chciałbym zaproponować taką małą piłkarską zabawę, którą dobrze znasz, gdzie ja zadaję pytanie, a ty możesz odpowiedzieć tak lub nie.
Okej.
A więc 5 szybkich pytań.
Czy jest dostępny pomidor?
Nie, bez pomidora, ale okay. myślę, że nie będzie pytania, które cię zaskoczy. Wisła Płock będzie w top 10 Ekstraklasy.
Tak.
Mariusz Misiura trenerem sezonu Ekstraklasy.
Tak.
Łukasz Sekulski królem strzelców w sezonie 2005-2006.
Nie.
Marcin Kamiński i Rafał Leszczyński to najlepsze transfery do linii defensywnej, jakie mogliśmy sobie wymarzyć.
Nie.
Jan Urban wydźwiga reprezentację Polski na szczyt.
Pomidor?
Teraz by się przydał. Dobrze, niech będzie pomidor.
Nie oszukujmy się, nie.
Dziękuję bardzo, to było te 5 pytań, na które chciałem, żebyś nam odpowiedział. No mam nadzieję, że się spełnią twoje, oprócz może tego ostatniego, żebyś w tym jednym się pomylił, a żeby pozostała się spełniła, bo top 10 to na pewno byłby wynik, który nas satysfakcjonuje w pierwszym sezonie w Ekstraklasie. No i jeśli Mariusz Misiura będzie trenerem sezonu Ekstraklasy, to wydaje mi się, że to miejsce będzie nawet wyższe. Moim i państwa dzisiejszym gościem Michał Sporczyk z blogu nafciarski.pl. Dziękuję ci bardzo za podzielenie się swoją wiedzą i pasją.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.